w naszym programie Czas na Wiadomości.
Prezydent Bronisław Komorowski powierzył Ewie Kopacz misję tworzenia rządu.
Wcześniej prezydent spotkał się z Kopacz w Belwederze. Nowy gabinet ma zostać powołany już za tydzień, 22 września.
Prezydent powiedział po desygnowaniu Kopacz na szefa rządu, że to trudny czas i trudne zadanie, ale jest pewny, że dotychczasowa marszałek Sejmu poradzi sobie z nim.
Ewa Kopacz oświadczyła, że przyszły gabinet będzie dobrym rządem. Dodała, że stoi teraz przed najtrudniejszym zadaniem przekonania do nowego rządu milionów Polek i Polaków. To będzie niezmiernie trudne zadanie, ocenia profesor Mieczysław Ryba, historyk.
Bo nie ma moim zdaniem takich talentów, a po drugie znajdą się tak zwani przyjaciele, to nie jest z przeciwnego obozu, tylko z własnego, którzy raczej jej nie pomogą, a będą przeszkadzać w budowaniu tego wizerunku, gdyż sami będą chcieli zająć jej miejsce. Nie sądzę, żeby wszyscy się pogodzili z tym, że silny Tusk jest w Brukseli, a słaba Kopacz tutaj jest premierem. U nas usytuowanie premiera w sensie jego kompetencji jest porównywalne wręcz do urzędu kanclerskiego w Niemczech, czyli bardzo mocne. I nie wiem, z jaki byłby motyw, żeby frakcje Platformy, Schetyna, prezydent Komorowski i inni godzili się na taki układ.
Poseł Marcin Mastalerek mówi, że rząd Ewy Kopacz będzie kontynuacją dotychczasowych rządów.
Nie będzie żadnych zmian. Ewa Kopacz jest przedłużeniem Donalda Tuska, jego odbiciem lustrzanym. I rząd Ewy Kopacz będzie kontynuacją rządów Platformy. Z tym zastrzeżeniem, że Ewa Kopacz jest mniej utalentowanym aktorem niż Donald Tusk. Będzie to rząd kontynuacji, będzie to rząd bezprogramowy, bezideowy, kierujący się tylko doraźnymi interesami, kierujący się sondażami.
Jak informuje Kancelaria Prezydenta, w tym tygodniu ma się odbyć jeszcze jedno spotkanie Bronisława Komorowskiego z Ewą Kopacz. Tematem będą m.in. kwestie dotyczące składu nowego gabinetu.
A expose nowej premier ma się odbyć po 26 września na dodatkowym posiedzeniu Sejmu.
Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zgłosiło w Sejmie obywatelski projekt ustawy, która pozwoli rodzicom decydować, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku 6 czy 7 lat.
To kolejna inicjatywa stowarzyszenia zmierzająca do zahamowania reformy obniżającej wiek szkolny. W ramach akcji rodzice chcą mieć wybór. Od lipca zebrano pod projektem 13,5 tysiąca podpisów. Do zarejestrowania inicjatywy wystarczyło 1000 podpisów.
Teraz, by projekt mógł być wniesiony pod obrady Sejmu, komitet będzie musiał w ciągu 3 miesięcy zebrać 100 tysięcy podpisów obywateli popierających jego inicjatywę, mówi Tomasz Elbanowski ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
Inicjatywa polega przede wszystkim na tym, żeby rodzice mieli wolny wybór w sprawie edukacji dzieci. Pierwszy punkt to jest rzecz, którą już od 7 lat się staramy, to znaczy, żeby dzieci nie były przymusowo wysyłane jako 6-latki, bo to jest eksperyment, który po prostu się nie udał. Chcemy, żeby rodzice mieli tutaj decydujący głos i żeby ten standardowy wiek był taki jak tradycyjnie określony na 7 lat. Poza tym bardzo ważnym punktem jest to, żeby rodzice mieli wpływ na treści nauczania, na program, żeby mieli kontrolę nad tym, czego są uczone dzieci.
Więcej informacji na temat inicjatywy, a także formularze potrzebne do zbierania podpisów można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
Plantatorzy buraków cukrowych domagają się od rządu wznowienia prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej.
W poniedziałek rolnicy protestowali w Krasnym Stawie przez kilka godzin, blokując drogę krajową numer 17. Chcą prywatyzacji spółki i przydziału akcji rolnikom oraz pracownikom spółki.
Mariusz Musiej, organizator protestu, przewodniczący Komitetu Obrony Prywatyzacji KSC, zwraca uwagę, że proces prywatyzacji spółki był już wstrzymywany 3-krotnie. Plantatorzy zarzucają rządowi opieszczenie i przedstawianie coraz to gorszych warunków, dlatego nie wykluczają ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że rząd może przeprowadzić prywatyzację, ma mechanizmy wszelkie, ma wszelkie narzędzia, by to wykonać, a jednak nie dzieje się to. Zagrabia wypracowane przez plantatorów i pracowników zyski spółki, zyski, które miały być przeznaczane na prywatyzację, na fundusz prywatyzacyjny, na rozwój spółki. W propozycjach prywatyzacyjnych są zapisy, punkty, które umożliwiają przejęcie przez obcy kapitał spółki. Dzisiaj była taka pikieta informacyjna. Jest to zarazem takie wyrażenie gotowości do przeprowadzenia akcji ogólnopolskiej. liczymy, że rząd po dzisiejszym proteście zechce rozmawiać.
Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2003 roku. W jej skład wchodzi 7 cukrowni. Spółka ma około 40% udział w krajowym rynku cukru.
Prywatyzacja KSC rozpoczęła się w 2011 roku. Została przerwana pod koniec marca 2012 na wniosek ministra skarbu.
Resort skarbu tłumaczył, że podjęto taką decyzję na podstawie analizy ryzyka związanego z realizacją transakcji z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomicznej spółki i interesu państwa.
W rzeszowskim sądzie rejonowym odbyła się pierwsza rozprawa, jaką szpital Pro Familia wytoczył obrońcom życia Jackowi Kotuli oraz Przemysławowi Syczowi.
Wszystko dlatego, że zorganizowali oni pikiety antyaborcyjne przed szpitalem Pro Familia i mówili, że w placówce tej zabijają chore dzieci.
Poniedziałkowa rozprawa była niejawna, mówi Jacek Kotula, szef Stowarzyszenia Contra In Vitro.
Ze względu na to, że nie stosowano mediów i w ogóle publiczności, utajniono tą rozprawę, nie mogę tak konkretnie mówić, co kto powiedział. Powiem tylko tak ogólnikami, że ja jestem bardzo zadowolony z tej rozprawy, dlatego że pokazało to, z jakim słabym przeciwnikiem mamy do czynienia. Tamci ludzie są naprawdę bardzo słabi, ponieważ trątają się w zeznaniach, nie wiedzą, kiedy się zaczyna życie. Mówią na przykład, że życie to jest jakaś skomplikowana definicja filozoficzna. Dzieci to boją się nazwać dziećmi, mówią, że dziecko dopiero jest po porodzie. Także to jest to wszystko, co my mówimy podczas naszej prelekcji i widzimy tu na przykładzie lekarzy, że po prostu to nie jest tylko teoria, ale tak samo ci ludzie myślą.
Kolejna rozprawa odbędzie się 30 września. Ma być na nią wezwany konsultant wojewódzki do spraw ginekologii i położnictwa, profesor Andrzej Skręt oraz Mariusz Dzierżawski, szef Fundacji Pro Prawo do Życia z Warszawy.
Z kolei na 16 października zaplanowano rozprawę w sądzie. Będzie na niej obecna przebywająca wtedy w Polsce Mary Wagner, kanadyjska obrończyni życia.
Łącznie zorganizowano już 18 antyaborcyjnych pikiet przed szpitalem Pro Familia w Rzeszowie. Obrońcy życia otrzymali informację od położnych tej placówki medycznej, że wskutek tego od kilku miesięcy nie dokonano tam już aborcji.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata dotycząca możliwości wsparcia rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Podczas kilkugodzinnej debaty na pytania europosłów odpowiadał komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Dacian Ciolos. Zapowiedział, że wkrótce będą nowe propozycje pomocy.
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zawiesiła wsparcie dla rolników z powodu wątpliwości dotyczących danych z wniosków o rekompensaty za wycofanie produktów z rynku. Gospodarze zgłosili wnioski o wartości 176 milionów euro, podczas gdy Bruksela przeznaczyła na ten cel jedynie 125 milionów euro.
Polscy europosłowie PiS-u pytali m.in. o powody, dla których w tej sytuacji nie została uruchomiona tzw. rezerwa kryzysowa. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk argumentował to skalą problemu.
Ceny produktów rolnych, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, w wyniku tego embarga spadły średnio w moim kraju, w Polsce, o 30-40% w stosunku do roku ubiegłego. A reakcją Komisji Europejskiej jest zaledwie zapowiedź użycia rezerwy na zakłócenia na rynku. Rosyjskie embargo spowodowało autentyczny kryzys na większości rynków rolnych w tych krajach Unii, które były dużymi eksporterami na ten rynek, natomiast Komisja zdecydowała o niewykorzystywaniu rezerwy kryzysowej w ramach WPR. Proszę o wyjaśnienie, czy polski minister rolnictwa wnioskował o jej wykorzystanie? Jeśli tak, to dlaczego ten wniosek nie został uwzględniony?
Europoseł Beata Gosiewska stwierdziła, że Putin się cieszy, bo Komisja Europejska nie potrafi podjąć skutecznych działań dotyczących rosyjskiego embarga. Jako skandaliczną oceniła ona decyzję Komisji Europejskiej o zawieszeniu wsparcia dla rolników. Jednocześnie zaapelowała o pomoc dla sektora mlecznego.
Zeszłotygodniowa decyzja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków od rolników jest skandaliczna i pozostawia ich bez jakiejkolwiek pomocy. Nie rozumiem i w imieniu moich wyborców pytam komisję, dlaczego w obliczu jednego z najpoważniejszych kryzysów nie sięga po środki z unijnej rezerwy przeznaczonej na te cele. Z tego miejsca apeluję również do komisji o konkretne i całościowe działania w walce z kryzysem, który nie tylko dotyka producentów owoców, ale również sektor mleczny. W obecnej sytuacji zniesienie kar za przekroczenie kwot mlecznych jest konieczne, powtarzam, konieczne, nałożone na Rosję sankcje nie są skuteczne. Dlatego Unia Europejska powinna zrewidować swoją politykę w tym zakresie oraz podjąć zdecydowane i solidarne działania.
Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Dacian Ciolos zapowiedział, że będą nowe propozycje dotyczące wsparcia dla sektora owoców i warzyw. Mam nadzieję, że będziemy mogli je ogłosić w tym tygodniu, powiedział Ciolos w trakcie debaty.
Potrzebna jest jednak polityczna dyskusja nad tym, jak zapewnić środki finansowe na takie rekompensaty. Margines w budżecie jest bardzo wąski, przyznał Ciolos.
Dodał, że prawdopodobnie konieczne będzie uruchomienie rezerwy finansowej na kryzysowe sytuacje przewidzianej w budżecie na wspólną politykę rolną.
6 cywilnych mieszkańców Doniecka na wschodzie Ukrainy zginęło, a 15 zostało rannych w wyniku artyleryjskich ostrzałów miasta, do których doszło wczoraj.
Są to największe dotychczas straty wśród ludności cywilnej od początku ogłoszonego 5 września zawieszenia broni w walkach między prorosyjskimi separatystami a ukraińskimi siłami rządowymi w tym regionie.
Misja OBWE, która monitorowała rozejm, także została ostrzelana, jednak nikt z jej uczestników nie ucierpiał. Obserwatorzy musieli się ewakuować.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.